święta w szpitalach przybywa seniorów. Mimo że szpital to nie dom opieki, a starsi ludzie to nie przedmioty, lekarze często spotykają na oddziałach pacjentów, których nie powinno tam być. Hospitalizacja powinna dotyczyć osób, które wymagają tego ze wskazań medycznych. Niestety dzieje się inaczej, mówi Olga Rostkowska, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Inicjatorem akcji hashtag Wspólne Święta są młodzi lekarze. Pierwsza odsłona akcji została zainicjowana przez Komisję Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Warto pamiętać, że przedświąteczne hospitalizacje to element szerszego problemu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia ponad połowę pacjentów oddziałów internistycznych stanowią pacjenci powyżej 70 roku życia. Jeśli zawęzić statystykę tylko do osób po 80 roku życia, to stanowiły one prawie 1/3 wszystkich hospitalizacji internistycznych.
Ja myślę, że zakłady opiekuńczo-lecznicze i opieki długoterminowej nie powinny być projektowane tak analogicznie do szpitali. One są za bardzo podobne do szpitali i one w związku z tym i mają taki rytm opieki trochę szpitalny od posiłku do posiłku. I czasami obserwujemy pacjentów, którzy po ciężkich schorzeniach, po ciężkiej rehabilitacji tyle wysiłku szpital wkłada i potem pacjent trafia do takiego ośrodka i ten cały wysiłek kadry medycznej zamienia się w niwecz. Mnie się wydaje, że widziałam taki dom opieki w Niemczech wiele lat temu, gdzie pokój w domu był meblowany przez rodzinę. Jeżeli osoba, która chciała tam mieszkać, chciała mieć swój bujany fotel, swój pled ulubiony, swój telewizor, swoje tam bibeloty z kominka, to on był umeblowany i ona miała na miastkę swojego domu ta pani, tak? Na drzwiach były fotografie osób, bo czasami mylili numery, albo nie mogli ci seniorzy zapamiętać numeru pokoju, to na drzwiach było zdjęcie w stroju marynarskim, bo pan, który zamieszkiwał, jak był młody, był marynarzem i on wiedział, że to jest jego pokój, bo on numeru nie zapamiętał, ale to, że był marynarzem, to pamiętał, bo wszystkim opowiadał. W holach były papugi, były akwaria, seniorzy karmili rybki, mieli zajęcia i mało tego, ten dom z roku na rok zmniejszał zatrudnienie pielęgniarek, a zwiększał ilość animatorów. Animatorzy programowali ten dzień i każdy z nich miał obowiązek wybrania sobie jakiegoś programu. Więc oni mieli tam namiastkę takiego życia, jakichś takich małych radości, jakichś zajęć. To nie było tak, że od posiłku do posiłku czeka na łóżku, tak? I ten model opieki jest taki za bardzo zinstytucjonalizowany. Za mało jest tam prywatności, za mało tam jest takich, nie można starszą osobę odciąć od jej przeszłości, tak? Od fotografii, od albumów i tak dalej. Więc to mi zaimponowało. Być może to jest dobry kierunek. Oczywiście nie dla wszystkich, bo będą pacjenci, którzy będą wymagali ZOL-ów i z procedurami leczniczymi, bo są bardzo ciężko chorzy i tak dalej, ale wydaje mi się, że tak będzie trzeba trochę deinstytucjonalizując wymyślać różne formy i o tych robotach nie powiedziałam tak z przekąsu, bo widziałam takie roboty. Myślę, że sztuczna inteligencja może przyjść z pomocą, żeby seniorów zabawiać, podawać posiłki, bo takie proste czynności możemy powierzyć inteligencji sztucznej. Tak mi się wydaje, że, bo to jest w kontekście tego, bo pani dysponuje tu danymi, jeżeli faktycznie nie będzie opiekunów i myślę, że miejsce opiekunów nie powinno być w szpitalu, tylko właśnie w takich domach, albo wspierając rodziny. Zmieniali też modele, bo się okazało po pandemii, więc takie też nowe projekty dotyczą segmentów, żeby jednak trochę izolować. Wspólne sale, wspólne jakieś warsztaty. Także być może to jest kierunek właściwy, ale to jest tylko mój skromny głos dyskusji.
Po pierwsze, trzeba działać przed systemem ochrony zdrowia, czyli prawdziwe jakby poprawa może dotyczyć zachowania zdrowia, czyli tego zdrowego starzenia się, które było wspomniane, ale jeżeli chodzi już o wsparcie, żeby to trzeba skupić się na tym, żeby seniorzy jak najdłużej mogli pozostać w swoim własnym środowisku, a do tego potrzebne jest rzeczywiście organizacja takich miejsc, w których oni mogą prowadzić życie, życie towarzyskie i społeczne, prawda? Trafienie do domu opieki społecznej jest bardzo silnie związane z pogłębianiem się na przykład procesów demencyjnych i zresztą dlatego stąd te rozwiązania przypominające, czy takie te dające te kotwice kognitywne seniorom, żeby mogli utrzymać jak najdłużej sprawność poznawczą, ale najlepiej działa przebywanie we własnym środowisku, czyli wszystko, co jest nastawione na utrzymanie seniora w jego własnym środowisku i w tym bardzo mocne wsparcie dla rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczych, póki jeszcze te rodziny mamy, prawda, i są w Polsce gotowe do tego, żeby tę rolę pełnić.
Była mowa o tym, że rodziny nie wiedzą, co mają zrobić w sytuacji, w której się nagle znajdują, na przykład po udarze, po hospitalizacji, po jakimś dramatycznym wydarzeniu zdrowotnym. Są takie kraje typu Holandia, gdzie istnieje system takiego triażu trochę, albo przynajmniej informowania i potem triażu związanego z tym, coś mi się stało. Mam członka rodziny, który ma nagłe pogorszenie się zdrowia albo był w szpitalu. Potrzebuje opieki pozaszpitalnej, bo wychodzimy z tego szpitala. Co mogę jakby uzyskać, gdzie i na jakich zasadach? Czyli taki trochę weryfikacja, tak formularze na stronach internetowych, gdzie po prostu mogę wpisać, co mi dolega albo komuś z mojej rodziny. I być pokierowanym, gdzie mam szukać pomocy, jakie dokumenty, co mi się należy w systemach społecznym i zdrowotnym, być może są dobrym rozwiązaniem dla tego pierwszego momentu właśnie nagłej sytuacji, która pierwszego, ale też generalnie w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy, szukamy dla osoby z rodziny. I to jest ten aspekt propacjentki. Aspekt systemowy jest też taki, że oprócz oczywiście finansowania i wzmocnienia systemów instytucjonalnych czy opieki domowej i dziennej w ramach opieki instytucjonalnej, takiej długoterminowej, to wydaje mi się, że warto sobie też uświadomić konsekwencje tego, że to starzejące się społeczeństwo, które już mamy, ale będziemy go mieli za chwilę jeszcze więcej, kompletnie zmienia nam system ochrony zdrowia. To znaczy, jak za 16 lat mamy dwa razy więcej osób 80+, a te osoby 80+ korzystają w dużej mierze z opieki zdrowotnej. Najczęściej de facto z systemu opieki zdrowotnej korzystają osoby 50 do 75, więc koło 80 już, żeby zmniejszamy liczbę świadczeń, które wykorzystujemy w systemie ochrony zdrowia. Natomiast generalnie skala wyzwań związanych z starzejącym się społeczeństwem na każdym etapie opieki, od profilaktyki po opiekę w ZOL-u czy w DPS-ie, może nas zaskoczyć, bo jeżeli właśnie będziemy mieli dwa razy więcej osób, które wymagają takiej opieki już za kilkanaście lat, to podstawowa opieka zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna i to, o czym dzisiaj mówimy, szpitale, po prostu mogą sobie z tym nie poradzić, bo w momencie, kiedy już w tej chwili jesteśmy zalani w bardzo wielu miejscach potrzebami zdrowotnymi obywateli, których nie jesteśmy w stanie systemowo zrealizować z różnych powodów, to w momencie, kiedy będziemy mieli dwa razy więcej przewlekle chorych, korzystających często z opieki, to wydaje się, że ten system należy również dostosować do zarówno skali nowej, jak i innych wymogów. To znaczy inaczej się poświęca, inny rodzaj opieki jest nad osobami, które mają średnio 4 choroby przewlekłe, niedosłyszą, mają problemy mobilne i wymagają na przykład nie 5 minut wypisania recepty, ale pół godziny rozmowy. Więc to jeżeli chodzi o skalowanie tych wyzwań, na każdym etapie opieki wydaje się, że już w tej chwili powinno być zaadresowane.
Żyjmy zdrowo po to, żeby się starzeć zdrowo, ale też myślmy o tym, że będziemy kiedyś osiągniemy ten wiek senioralny i przygotujmy się do tego. To właśnie, co pięknie powiedziała moja przedmówczyni, bo ja oczywiście w Wielkiej Brytanii też to widziałem przed 20 laty, kiedy musimy się przygotować do tego i być może zrezygnować z tego wielkiego mieszkania na koszt małego mieszkania, z tego wielkiego domu, gdzie trzeba reperować dach, grabić liście, reperować bramę na niewielkie mieszkanie, dostosowane do własnych potrzeb i tak, abyśmy sami zadbali o siebie i dostosowali możliwości życia w tym okresie, kiedy będziemy niepełnosprawni. Nie czekajmy do momentu, kiedy staniemy się niepełnosprawni, a myślmy o tym nieco troszkę wcześniej, po to, żeby przewidzieć to, co może się wydarzyć, żebyśmy stworzyli sobie to środowisko, które będzie nam odpowiadało i właśnie tak indywidualnie. Chcę mieć duże mieszkanie, mogę mieć duże mieszkanie właśnie w takim ośrodku, który zapewnia mi jednak pewną kontrolę i możliwość na przykład wspólnego posiłku. Chcę mieć małe, będę miał małe, jednopokojowe. Chcę mieć, korzystać z wspólnego miejsca posiłków. Tak, chcę gotować sam, proszę bardzo, mogę mieć też taki swój wybór. I taki ośrodek widziałem w Anglii 25 lat temu. Zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, bo jednak był, tak? I no, to jest wzięcie sprawy trochę w swoje ręce.
Może zróbmy tak, żeby ten zawód opiekuna medycznego, który będzie potrzebny dla seniorów, jeżeli rzeczywiście będzie tych seniorów tak dużo, jak mówimy, i nie będzie osób do opieki, żeby on się stał takim zawodem, który będzie atrakcyjny i żeby te osoby, czy starsze, czy młodsze, żeby miały tą opiekę i żeby chciały się młode osoby kształcić w tym kierunku, żeby ten zawód stał się zawodem atrakcyjnym, bo myślę, że tutaj no, pielęgniarki są do czego innego, lekarze do czego innego, a tutaj rzeczywiście te opiekunki na pewno by mogły wspomóc. No i jeszcze rzeczywiście ten pracownik socjalny jakoś, żeby ten kontakt między rodziną a szpitalem też, tak jak powiedział pan doktor, to mi się bardzo podoba, żeby to było rzeczywiście żywe i żeby to pomagało, tak? Żeby pomagało tej rodzinie przygotować ją do opieki nad tymi osobami. No i profilaktyka, tutaj pan profesor powiedział i ja popieram oczywiście, że w tej chwili już trzeba wykonywać badania profilaktyczne, żeby wiedzieć i wiedzieć, bo nie będzie nami miał się kto też opiekować, tak żeby się przygotować do tego.
To myślę, że z tych działań, które warto podjąć, to będą działania edukacyjne na pewno. Myślę, że musimy edukować o ryzyku również zakażeń szpitalnych, bo flora szpitalna jest w miarę naturalnym środowiskiem przebywania dla nas, ale dla osób starszych już zdecydowanie nie i bardzo istotny z mojego punktu widzenia był ten wątek niepotrzebnych procedur, niepotrzebnych, nadmiarowych procedur w przypadku no, zmyślonych dolegliwości zgłaszanych przez rodzinę. Szkolenia dla opiekunów medycznych, ale i dla rodzin z procedur opiekuńczych, z procedur pielęgnacyjnych, koordynacja opieki, która jest jednym z elementów jakości w opiece zdrowotnej według definicji i brak wsparcia systemowego w takim sensie, że mamy pacjenta, który nie kwalifikuje się do przedłużenia hospitalizacji, może wyjść do domu, rodzina nie za bardzo ma warunki się nim zająć, ale jakie oni mają opcje? Myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do działania informacyjnego i edukacyjnego. I wracając jeszcze na moment do wątku humanistycznego, bo mówiliśmy o profilaktyce, ale ja bym chciał powiedzieć o relacjach, to znaczy dbajmy o zdrowie, ale dbajmy też o relacje. Chciałem polecić Państwa uwadze takie badanie Harvard Adult Development Study, które od 1938 roku jest prowadzone jako badanie obserwacyjne w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że relacje mają dramatycznie pozytywny wpływ na to, jak długo żyjemy i jaka jest ta jakość życia w wieku podeszłym. W Holandii jest taki projekt Human Library Project, czyli projekt ludzkiej biblioteki, gdzie w kawiarni czy w bibliotece spotykają się osoby starsze, które opowiadają swoją historię życia i przychodzą tam osoby, które tej historii chcą wysłuchać, więc myślę, że to są takie czysto humanistyczne wątki, które pokazują, na ile takie relacje są potrzebne. I nie pamiętam już w tej chwili, w którym kraju, ale powstały wolne kasy. W jednej z sieci sklepów handlowych powstały wolne kasy, gdzie każdy, kto kupuje zakupy, ma okazję dłużej pogadać z ekspedientem. Więc myślę, że te relacje, no, człowiek jest istotą społeczną i myślę, że poza również profilaktyką, te relacje i ta neurotoksyczność samotności zbiera niestety dramatyczne żniwo w sensie funkcji poznawczych i takiego zwykłego funkcjonowania na co dzień.
Osoby, których nie odwiedzają przyjaciele i rodzina, mają prawie o 40% większe ryzyko śmierci. Tak donoszą brytyjscy naukowcy, którzy przez 13 lat obserwowali niemal 500 000 rodaków. Autorzy badań odkryli, że wszystkie 5 typów interakcji społecznych było niezależnie powiązanych ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Najsilniejsze powiązanie dotyczyło osób, które nigdy nie były odwiedzane przez przyjaciół ani rodzinę. W tej grupie ryzyko śmierci było o 39% wyższe. Co więcej, sytuacji tych osób nie poprawiło uczestnictwo w cotygodniowych zajęciach grupowych. Jednocześnie w przypadku uczestników, którzy odwiedzali przyjaciół lub rodzinę przynajmniej raz w miesiącu, ryzyko związane ze zwiększoną śmiertelnością było znacznie niższe, co może sugerować, że interakcja społeczna ma potencjalnie ochronny wpływ na zdrowie seniora. Autorzy badania zastrzegają, że zebrane dane nie są w pełni reprezentatywne dla ogólnej populacji Wielkiej Brytanii, a ocenione przez nich miary interakcji społecznych były zgłoszone samodzielnie. Nie przeprowadzono też wywiadów pogłębionych. Naukowcy akcentują w publikacji potrzebę dalszych działań, dzięki którym mogliby zbadać wpływ innych rodzajów interakcji społecznych na śmiertelność. Chcieliby też dowiedzieć się, jak duża musiałaby nastąpić zmiana i w jakiego rodzaju interakcjach społecznych, by skorzystały na niej osoby izolowane społecznie.
Że sztuczna inteligencja nam przyjdzie z pomocą i roboty, które będą zabawiać seniorów.
Ja odniosę się do tej pozycji, którą zajmuję, czyli lekarza na oddziale kardiologicznym, internistycznym. Chciałbym, żeby po pierwsze znalezienie i zapewnienie dalszej opieki temu pacjentowi było łatwiejsze. Co mi pomoże? To, o czym mówimy jako samorząd od wielu lat, czyli asystent lekarza. Ja nie mam czasu w tej chwili, żeby się zająć wieloma kwestiami. Asystent lekarza mógłby mi pomóc w kontakcie z rodziną, z ośrodkami zewnętrznymi, które mogłyby się zająć pacjentami już po wypisie. Także to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, której nam bardzo brakuje w oddziałach wewnętrznych, to jest zawód opiekuna medycznego. O ile jest ogromny niedobór również personelu pielęgniarskiego, ale tutaj dużo trudniej jest wykształcić też ilość pielęgniarek, to opiekuna medycznego łatwiej jest wykształcić i potrzebujemy ich na gwałt. Jest ogromny niedobór. Oczywiście trzecia rzecz, o czym żeśmy mówili, czyli kwestia tej opieki środowiskowej i mamy tych asystentów już w szpitalu, ale jeszcze wzmocnienie ich opinii.
No myślę, że przede wszystkim musimy tu myśleć o profilaktyce. Proszę Państwa, jako 30-40-latkowie, 20, ale musimy żyć zdrowo, żeby się dobrze starzeć. No to trzeba chyba propagować. Nie palimy, odżywiamy się zdrowo, uprawiamy aktywność fizyczną po to, żeby, nie po to, żeby w wieku 30 lat być sprawnym, tylko po to, żeby w wieku 65 plus być na tyle sprawnym, żeby korzystać dalej z życia.
Nawiązując do kampanii Wspólne Święta, chciałabym życzyć Państwu rodzinnych, wspólnych świąt. Życzę Państwu, aby święta przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha. Życzę Państwu, aby ten czas przyniósł refleksję i wyciszenie, duchowe nasycenie. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się. Do usłyszenia. A kontakt z naszą redakcją, jak zawsze, do Państwa dyspozycji. seniorzy@radiolublin.pl